czas reakcji w Radiu Szczecin.
No tylko pozazdrościć tym, którzy teraz mają wolne i przy tak pięknej pogodzie odpoczywają gdzieś nad wodą, gdzieś na plaży, ale mam nadzieję, że państwo nie rozstają się z radiem i z czasem reakcji i gdzieś nasz program sobie gra, a my państwa bardzo witamy ze studia. Krzysztof Kowalski program dzisiejszy zrealizuje, Sławomir Orlik program przygotowywał i będzie odbierał telefony od państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod naszym czujnym numerem. Wygląda na to, że wakacje wakacjami, ale czas reakcji w dalszym ciągu budzi państwa zainteresowanie i chęć komentowania tych tematów, które pojawiają się w naszym programie, za co jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy także za maile. Krótko o tym, jakie są plany nasze na dzisiaj. Otóż gruchnęła wieść, że znowu w Odrze na odcinku od Gryfina do Mostu Człowego można było znaleźć śnięte ryby. O tym zaalarmowali niezawodni wędkarze i dzisiaj trochę na ten temat. Dlaczego? No przede wszystkim, co ci wędkarze odkryli w Odrze. Opowiemy państwu także o tym, jaka może być przyczyna. Już Urząd Wojewódzki się tym zajął i w niedzielę było specjalne spotkanie właśnie na ten temat, więc w czasie reakcji postaramy się państwa poinformować, co dzieje się z naszą Odrą. Co dalej? Będzie także o wakacjach w szkołach prywatnych. Otóż okazuje się, nasz słuchacz poinformował nas o tym, że w jednej ze szkół niepublicznych szkoła ta chce, aby rodzice płacili również czesne w czasie wakacji za te 2 miesiące wolne od nauki. Postaraliśmy się o komentarz z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i na ten temat także w czasie reakcji, czy to jest zgodne z przepisami, czy to jest zgodne z prawem. No i będziemy także rozmawiali o strażach obywatelskich. To już państwo wiedzą, że w różnych miejscach, na przejściach granicznych, różnych bardzo, bo nie tylko Lubieszyn, ale również takie niewielkie, malutkie przejście graniczne w gminie Dobra w Buku, gdzie można przejechać rowerem, a samochodem chyba także do miejscowości po tamtej stronie Blakenze, także w Kościnie na przykład, ale także Gryfino-Meszerin. Na wszystkich przejściach granicznych ludzie pilnują tych przejść. Dlaczego? Co robią? O tym w dalszej części naszego programu. Państwa zapraszamy oczywiście do udziału w czasie reakcji. Proszę dzwonić. Numer telefonu do naszego studia 510 37 i 36. Numer telefonu czujny 510 37 i 32. Także można do nas napisać, wysłać zdjęcie. 500 film. To czas reakcji. @radioszczecin.pl, adres mailowy. Zaczniemy od alkoholu. Wiele czasów reakcji poświęciliśmy temu tematowi, a właściwie zakazowi sprzedaży w nocy alkoholu. Już wiemy, Rada Miasta przegłosowała, mniej więcej w lipcu zacznie ten zakaz obowiązywać. Będzie obowiązywał od godziny 23 do godziny 6. I cały czas odbieramy telefony od państwa. Teraz przypomnimy jeden z nich, który mówił o problemie no innym niż nocna sprzedaż alkoholu. To oczywiście jest nieprawdopodobnie uciążliwe dla tych osób, które mieszkają w pobliżu takich nocnych sklepów całodobowych, ale także zwrócił nasz słuchacz uwagę na problem z opakowaniami, w jakich sprzedaje się ten alkohol. To właściwie wieloletni temat, można powiedzieć, temat, za który brały się różne rządy, a są to małpki, czyli takie niewielkie, bardzo sprytnie można to schować, 100 mililitrowe opakowania alkoholu. Tak jak powiedziałem, już próbowano coś z tym zrobić. Wiele lat temu wprowadzono dodatkową opłatę za sprzedaż tych małpek, no ale małpki w dalszym ciągu gigantyczną popularnością się cieszą w cudzysłowie na przykład. I nasz słuchacz właśnie zwrócił uwagę, dzwoniąc już jakiś czas temu do nas, na problem małpek.
Dzień dobry, Zygmunt Zubowicz ze Szczecina. Uważam, że troszeczkę w koło obchodzimy ten problem. Moim zdaniem głównym problemem jest łatwość nabycia, dostania tych wszystkich rodzajów alkoholi. Chodzi mi głównie o te tak zwane małpki, czy tam no, malutkie buteleczki, które faktycznie pije się po przekroczeniu wyjścia do sklepu z gwinta i to jest główna przyczyna. Państwo polskie powinno zakazać produkcji na masową skalę, bo to butelek mniejszych niż pół litra i uważam, że 50% problemów zniknie samo, no, głównie z tym upatruję tego oblegania w sklepach.
Gigantyczne ilości tych mapek się sprzedają, jak dowiedzieliśmy się także w czasie reakcji. Mało tego, to jeszcze jest, można powiedzieć, problem ekologiczny, zaśmiecania, bo nie bardzo wiadomo już, co później z tymi opakowaniami zrobić. One są bezzwrotne, więc małpki lądują, gdzie popadnie, na trawnikach, na chodnikach i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście z małpkami nie da się nic zrobić? Kiedyś, dawno temu były w Polsce sprzedawane papierosy w małych opakowaniach, po 10, a nawet po 5 sztuk. Ja tych czasów nie pamiętam, ale są tacy, którzy pamiętają.
Dzień dobry, Wacław ze Szczecina. Akurat słucham, czas reakcji była o papierosach. Pamiętam, jako dziecko mogłem mieć, no nie wiem, no 8, 10 lat, czyli to 68 albo 1970 rok. Pamiętam, były papierosy, sporty, po 10 sztuk pakowane też były. I chyba, nie wiem, chyba złoty 75. I pamiętam też, że w kiosku też ta pani sprzedawała na sztuki. Były sporty. Potem już weszły popularne, no bo sport się kojarzył z sportem, że sport to zdrowie, a nie papierosy. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
A więc były. Ktoś to pamięta. Ja nie pamiętałem, ale były. No i co? Z papierosami można było. Dzisiaj już na sztuki nie. Po 10 także. Nie po 5. Nie tylko papierosy pakowane po 20 sztuk. Nie wiem. Kiedyś były 25 także. Takie trochę większe opakowania. Dlaczego zatem z małpkami się nie da? 510-37-36 numer do nas i teraz zmienimy temat. Będzie o wojsku. Nasz słuchacz zgłosił się do wojska. No, wojsko od czasu do czasu przeprowadza różnego rodzaju ćwiczenia. Trzeba się zgłaszać na te ćwiczenia. Oczywiście one są dla ochotników, ale także dla rezerwistów, którzy kiedyś odbyli służbę wojskową, złożyli przysięgę, teraz są w rezerwie. No i wojsko czasami się upomina, wzywa na ćwiczenia. Ale jeżeli ktoś dojeżdża właśnie do wojska, no to wtedy wojsko zwraca koszty takiego przejazdu i nasz słuchacz zadzwonił i powiedział, że dojechał samochodem, ale wojsko zwróciło mu tylko, licząc, 50 groszy za kilometr. Zupełnie stawka nieprzystająca do realiów. Z kolei wojsko na naszej antenie tłumaczyło, że no takie są stawki, bo taka jest decyzja komendanta. I na tą wypowiedź zareagował nasz słuchacz.
Wojciech Choszna, słucham właśnie audycji z panią z wojska. Obowiązuje w Polsce prawo, które jest stosowane powszechnie. Nie ma, że pan komendant sobie wojska ustawia jakieś inne stawki i wyznacza, co może. Od tego on nie jest. Jest to złoty 10, jak samochód ma powyżej 1,8 czy 1,9 litra.
Być może wrócimy do tego tematu. Kto te stawki ustala? Czy to jest decyzja komendanta jednostki, czy nie? Czy on tutaj nie ma nic do powiedzenia, ponieważ są przepisy odgórne, które te stawki ustalają? I jeszcze jeden wojskowy wątek i pieniądze w tle oczywiście, bo o paliwie to wiemy, 50 groszy za 1 kilometr. Z kolei nasz słuchacz także zwrócił uwagę, że inaczej są traktowani ci, którzy pracują na etacie, ponieważ oni mają zwrot, no nie ma człowieka w pracy, więc wojsko tutaj zwraca, a zupełnie inaczej ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Dobry Państwu, chciałem poruszyć temat jeszcze jeden odnośnie wojska. Jeszcze lepszy kwiatek jest, proszę Państwa, w tym naszym kochanym wojsku. Otóż osoba, która jedzie na wezwanie do wojska i prowadzi własną działalność gospodarczą, nie należy jej się tak zwany ekwiwalent, czyli zwrot za utracony zarobek w tym dniu. Natomiast gdybym ja był zatrudniony gdziekolwiek, na etat, na umowę o pracę jakąkolwiek, taki mi się należy zwrot. Tak więc taka jest uczciwość w naszym kraju i państwie, że ludzi, którzy prowadzą działalność i tracą zarobek o wiele, wiele większy niż taki człowiek może standardowo gdzieś tam utracić podczas zatrudnienia umowę o pracę na najniższą krajową na przykład, a ja w tym momencie tracę przez cały dzień klientów, nie mam mnie w pracy, i nie mam z tego złotówki. Tak więc bardzo proszę też to wyjaśnić, bo oni naprawdę są bardzo, bardzo daleko do tyłu ze wszystkim, jak tu w naszym wojsku. Dziękuję, do usłyszenia.
No chyba poprosimy jeszcze raz o wyjaśnienia i dotyczące paliwa, dojazdów, i dotyczące właśnie tego zwrotu utraconego zarobku, kiedy człowiek przecież zgłasza się do wojska na wezwanie. No, tak jak powiedziałem, na razie to działa tak, że do wojska są wzywani ci, którzy wcześniej dobrowolnie się zgłosili do jakiejś tam służby albo rezerwiści. Zatem, jeżeli tak mają wyglądać te zachęty, to słabo. 510, 37 i 36. Teraz o szynach od basenu górniczego przez hangarową. Tramwaje, szybki tramwaj zwolnił jeszcze bardziej. Już od samego początku praktycznie nie był szybki. A tutaj zwolnił do 10 km na godzinę, ponieważ pojawiły się mikropęknięcia, o czym informował pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. I te mikropęknięcia trzeba po prostu naprawiać, usuwać. Tak będzie do 6 lipca. No i rozdzwoniły się telefony w sprawie szyn, no bo to nie pierwsze problemy z szybkim tramwajem i z całym tym torowiskiem, które zostało przebudowane, wyremontowane na całej ulicy Gdańskiej, Hangarowej, aż do Turkusowej.
Dzień dobry, Henryk. Ja w sprawie tych nieszczęsnych szyn. Proszę Państwa, skąd te szyny przyjechały do Szczecina? Czy chińskie, czy polskie, czy coś? I ekspertyza. Czy czytaliście już kiedyś ekspertyzę? Do czego doszli, kurczę? Dlaczego to pęknięcie teraz występuje? Czy to wina Huty, która nie odprężyła ich i cisnęła surowe szyny, czy kogo? Dziękuję.
Z tej strony Dariusz, witam serdecznie i chciałbym wypowiedzieć się w sprawie tego ograniczenia prędkości dla tramwajów na odcinku Hangarowa Basen Górniczy, czy tam Jaśminowa ZUS, czy coś. Ja powiem Państwu tak, że tam już nie pierwszy raz dochodzi do ograniczeń prędkości dla tramwajów. Wcześniej było to spowodowane wyboczeniem torów, czy też pękaniem spawów, bo nie zachowywano reżimów. I ja mam takie pytanie, bo tam była taka diagnoza, że za mało było urządzeń wyrównawczych, czyli takich elementów w torowisku, które pozwalają szynie pod wpływem temperatury się wydłużać bądź skracać. I teraz pytanie, czy te urządzenia wyrównawcze tam zostały dołożone, czy to zostało poprawione wtedy, kiedy były problemy z tym wybaczaniem torów, czy jednak nie. No i jeśli faktycznie jest problem również z tymi torami, to ja nie wiem, jaki jest czas eksploatacji torowiska tramwajowego, ale kiedyś na ulicy Gdańskiej, pamiętam, było torowisko kolejowe. I to torowisko kolejowe dosyć długo działało. Jest to inny stop stali, który jest bardziej wytrzymały i może to jest rozwiązanie, żeby przy najbliższej okazji po prostu wymienić w tych wrażliwych miejscach, które są najbardziej narażone na spękania, odcinki torów na tory kolejowe. I problem, myślę, żeby się jakoś rozwiązał.
Dziękujemy za te komentarze. Tak jak powiedziałem, do 6 lipca naprawy będą trwały, tam żadnej jakiejś grubszej zmiany się nie spodziewamy, ale kto wie, może po jakimś czasie okaże się, że znów jest wymagany i potrzebny kompleksowy i gruntowny remont całego torowiska. Całkiem niedawno, jak na torowisko, to było przecież, nie wiem, koło 10 lat temu, albo może nawet mniej, zostało to wszystko przebudowane. Plany były ambitne, tramwaj miał jeździć szybko, połączyć lewobrzeże z dalekim prawobrzeżem. No a tutaj jeździ wolno, teraz jeszcze wolniej na tym króciutkim odcinku, do 10 km na godzinę. Wrócimy do tego tematu. Teraz o odrzebędzie. Z nami jest pan Mariusz Kiriaka z Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Dzień dobry, panie Mariuszu.
Dzień dobry.
Witam w czasie reakcji. Panie Mariuszu, no znowu wędkarze zauważyli i interweniowali, tak?
Tak, tak. Pierwsze sygnały mieliśmy już w piątek i czwartek już też, ale w piątek właśnie mieliśmy sygnały, że ryby się zachowują nienaturalnie. Dotyczyło to kanału Kluckiego, że te ryby tam właśnie podpływają pod powierzchnię wody i zaczynają dzióbkować. Tak, to jest takie określenie właśnie, kiedy te ryby szukają tlenu atmosferycznego, bo już tego naturalnego brakuje w wodzie. I od tego czasu zaczęliśmy już tak sukcesywnie robić próby wody w różnych punktach Odry, tutaj naszej Odry numer 5. I te wyniki są dość kiepskie na ten moment.
Panie Mariuszu, czy to jest, nie wiem, bo pierwsze podejrzenie to tak zwana przyducha, czyli brak tlenu w wodzie.
Tak, brak tlenu w wodzie jakby jest potwierdzony, bo mamy czujnik do badania zawartości tlenu rozproszonego w wodzie i na wszystkich tych stanowiskach, gdzie badamy, to jest tej wody, tego tlenu jest mało. Natomiast no, nie znamy przyczyny, dlaczego tego tlenu jest mało. Także tutaj już są też poinformowane, znaczy wędkarze poinformowali okręg, ja już poinformowałem i Straż Rybacką, ja już poinformowałem służby różnego rodzaju, odpowiedzialne też czy uczestniczące przy takich akcjach i nawet w niedzielę odbył się już sztab kryzysowy u pana wojewody. Także służby są poinformowane i będziemy po prostu szukać też przyczyny, dlaczego tego tlenu tak mało jest w tej wodzie.
To przede wszystkim zapytam, w 2022 roku mieliśmy te złote algi, które właściwie no, zmasakrowały, można powiedzieć, Odrę. Pan mówi o rybach, które w tej chwili łapią tlen. Ja zapytam o to, dosyć szybko te ryby, nie wiem, wróciły do tej Odry?
Znaczy nie, tutaj wyglądało też w ten sposób, że jak te złe warunki, sukcesywnie jakby ta woda dochodziła wtedy do Szczecina, tam z południa Polski, to też obserwowaliśmy na tych sądach, bo my tam 2 tygodnie wcześniej już monitorowaliśmy wodę, że duża część ryb uciekała po prostu przed tą kiepską wodę w stronę Zalewu Szczecińskiego. Także duża część ryb przepłynęła do Zalewu Szczecińskiego i później sukcesywnie wracała też w górę Odry, jak już te warunki się poprawiły. Teraz też mieliśmy tą samą sytuację, że tydzień, 2 tygodnie teraz do przodu, jakby wstecz, też widzieliśmy, że ten ruch ryb jest duży w stronę Zalewu Szczecińskiego, także też duża część ryb uciekła po prostu od tych złych warunków. One tutaj się już po prostu na przestrzeni tych...
Czyli przed tymi złotymi algami te ryby instynktownie uciekały do jakichś większych zbiorników, gdzie według nich jest bezpiecznie.
Ale tak, uciekają
jeszcze po drodze jest Dąbie, a Dąbie w ogóle jest takim spokojniejszym miejscem? Tam niewielkie głębokości są bodajże, maksymalna to 3, czy średnia 3, ale tam więcej nie ma.
Tam więcej nie ma, ale tam póki co nigdy takich jakichś dużych przyduch nie było. Także to też jest takie miejsce, gdzie te ryby mogą przetrwać ten czas, kiedy w Odrze tutaj są te warunki tlenowe słabe. Także w tym nadzieja, że te ryby po prostu nauczyły się, wiedzą jak przetrwać te warunki kiepskie i później wracają. Także nie zabija wszystkich ryb. Nawet widzimy teraz, że te warunki już od kilku dni są kiepskie, a tej przyduchy, raczej tych dużych śnięć nie ma po prostu. Nie tutaj.
Ale widać pierwsze objawy przyduchy i powiem panu, no nie znam się bardzo na tym, ale wydaje mi się, że przyducha w rzekach, zwłaszcza dużych, to raczej rzadkie zjawisko.
Raczej rzadkie zjawisko, ale zdarza się również. No tutaj może być, no mamy na przykład mamy mało zielenic teraz obecnie w Odrze. Także ta produkcja tlenu w ciągu dnia przez zielenicę jest też nieduża i też to może wpływać na to, że nie natlenia się ta woda tak, jak powinna.
Tak, czyli co, pogoda? Mało opadów?
No mamy taki w ogóle cały rok taki z anomaliami różnymi, że wiosna była chłodna, tak no, jak to widzimy, że cały czas coś ta pogoda nie jest taka, jak powinna być. Jak przychodzą upały, to nagle bardzo wysokie temperatury, jak mamy opady, to też nagłe, nie tak. Także to są takie dość niekonwencjonalna jest ta wiosna i teraz lato i widać woda też i różne inne zwierzęta też się zachowują inaczej niż zwykle.
No dobrze, no to nie wiem, nie przypominam sobie sprzed wielu lat takich sytuacji, żeby Odra była niedotleniona i żeby te, nie wiem, może wtedy nie było takich informacji na ten temat. Pan pamięta? Z dawnych czasów, czy to rzeczywiście
mocno? Nie, no to też by było ograniczone, bo nie mieliśmy takich narzędzi jeszcze przed 2022, żeby to tak dokładnie badać. Bo też nie mieliśmy takiego odpowiedniego sprzętu, także też te jakby wiadomości nie były takie dokładne, bo jak był mierzony tlen, to tylko przy samej powierzchni, natomiast teraz mierzymy tą tlen na całym przekroju rzeki, od dna do powierzchni i mamy te zupełnie inne informacje do nas docierają, ale no były takie momenty, kiedy ten tlen spadał, później rósł znowu do góry, to jest dość złożony organizm, cała rzeka. Poza tym no, mamy to Odra tutaj na naszym odcinku no, zbiera wszystko to, co po kolei przez całą Polskę przepłynęło. Także też mamy cofki tutaj na Odrze naszej, także też jest ten czas, kiedy ta woda jest przytrzymywana tutaj dłużej.
Wszystko zbiera co niedobre właściwie.
Tak, wszystko. No, nie ma innego wyjścia. Musi przepłynąć przez naszą Odrę i tutaj często się to kumuluje. Przez jakiś czas zalega, dopiero później odpływa to w stronę zalewu. Także to też.
To panie Mariuszu, to ostatnie pytanie, które nasuwa się, to czy te ryby w ogóle, nie wiem, czy warto je łowić tutaj stąd?
Znaczy w tym momencie robi się bronią same, no bo jak one mają, są na tak zwanym długu tlenowym, to one już nie reagują na przynęty, one po prostu nie są aktywne, nie żerują, nie są aktywne.
Tak, ale mi chodzi o to, no dobrze, złowiona taka ryba, no ona chyba na talerz się za bardzo nie nadaje.
Czy nie, no żadnych zmian takich nie ma, tylko że my, to one nawet teraz są nie do złowienia. Od 2 tygodni wędkarze mają prawie że zerowe wyniki, bo te ryby walczą właściwie o to, żeby przetrwać, a nie żerują już w normalny sposób. Mm-hmm. Jak się warunki poprawią, to one znowu wrócą do żerowania i w ciągu tygodnia czy dwóch nadrobią wszystkie te zaległości.
Mm-hmm. Tak jak powiedziałem, w niedzielę było spotkanie u wojewody, także tematem zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I o tym, jakie są dokładne ustalenia, to porozmawiamy po krótkiej przerwie. Pan Mariusz Kiriaka z Biura Okręgu PZW w Szczecinie był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za,
dziękuję państwu, dziękuję
za udział w czasie reakcji. Dziękuję i pozdrawiam. Króciutka wiadomość dla kierowców. Nie wiem, bo mapa mi tego nie pokazuje, czy to kolizja, czy to wypadek. W każdym razie na S3 tak mniej więcej do skrzyżowania z drogą 142 od strony Goleniowa już samochody za obwodnicą zaczynają zwalniać. Tworzy się korek i tutaj dostałem podpowiedź, że w tirze pękła opona, no i samochód stoi i no, utrudnia mocno przejazd. To taka informacja, jeżeli ktoś... Nie będę podpowiadał żadnych objazdów. Jest korek. 510 37 i 36 numer do naszego studia. Z nami kolejny gość, pani Karolina Kłobus, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dzień dobry pani Karolino, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Pani Karolino, wędkarze niezawodni poinformowali o tym, że ryby łapią tlen, bo jest za mało w wodzie. Czy to jedyny problem odry, czy jeszcze udało się ustalić dokładniejsze przyczyny?
Tak, potwierdzam. Rzeczywiście zaniepokojeni wędkarze, między innymi zawiadomieni również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I mogę na dziś powiedzieć, że tą przyczyną prawdopodobnie jedyną jest ta niska zawartość tlenu w wodzie. Bardzo nas to niepokoi. Wydaje nam się na tą chwilę, bo bardzo wstępnych oględzinach, a także badaniach terenowych przeprowadzonych między innymi w dniu dzisiejszym w kilku miejscach na Odrze, że ten spadek tlenu no, powodowany jest czynnościami, powiedziałabym, niezależnymi od człowieka, tak? Czyli głównie mamy tutaj zjawisko przyduchy, która się pojawia w sytuacji, kiedy mamy wysokie temperatury, spadek ciśnienia atmosferycznego, czy intensywne deszcze, czy wyładowania atmosferyczne po ostatnich zdarzeniach.
Deszcze i wyładowania atmosferyczne
były wcześniej,
prowadzą
tak, zgadza się.
Do jakiegoś ubytku tlenu rozpuszczonego w wodzie?
Tak, zgadza się. W tym momencie,
jest odwrotnie.
Zgadza się, ale może być w tym, powiem tak, niski stan wód też ma tutaj znaczenie, tak? Mówię, poziom ciśnienia atmosferycznego również. Także tutaj skłaniamy się ku temu, że nie znaleźliśmy my na tą chwilę jako Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, mając na uwadze te wyniki, które również prowadziło Centralne Laboratorium Badawcze, a także informacje, które dostajemy z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, który w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi badania na różnych rzekach i w różnych miejscach. Tak naprawdę już od 25 czerwca obserwujemy spadek tlenu w kilku, co najmniej kilkunastu punktach kontrolnych. Tak? Mieliśmy tak przy ujściu do Jeziora Dąbie, na Kanale Lubczyńskim, na Kanale Kopickim, przy ujściu do Zalewu Szczecińskiego. Także nie mamy też informacji o żadnych zanieczyszczeniach typu przemysłowego, chemicznego. Nie zaobserwowaliśmy też nadmiernej ilości śniętych ryb, tak? A z tych informacji, które uzyskujemy zarówno od pracowników Wód Polskich, jak i wędkarzy, wynika na to, że te ryby są w wyniku tych oględzin zdrowe, tak? Czyli po prostu z braku tlenu dzióbkują, bądź też już są o charakterze śniętym. Mhm. Także na tą chwilę obserwujemy, jesteśmy w pogotowiu, żeby podjąć ewentualnie dalsze czynności.
Jakie na przykład? Załóżmy, że to będzie niski poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie. Jakie można podjąć czynności?
Znaczy tutaj z ramienia służby wojewody możemy mówić o działaniach w trybie takim interwencyjnym, tak, czy jakieś napowietrzanie, ale tutaj już trzeba by było konsultować się z zespołem zarządzania kryzysowego pana wojewody zachodniopomorskiego. My tutaj jako wojewódzki inspektorat ochrony
teoretycznie pytam, jakie czynności można podjąć, to co, jakie decyzje podejmie wojewoda i co będzie zrobione, to jest inna sprawa, ale co można zrobić?
Znaczy ja bym tutaj nie chciała się wypowiadać w imieniu zespołu rzecznika pana wojewody zachodniopomorskiego, tak? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest od wspierania tych akcji, od tego, żeby przeprowadzać też również działania w terenie w postaci chociażby oględzin rzek, czy też analizy składu ścieków, które trafiają do Odry przez zakłady przemysłowe, które posiadają pozwolenia na odprowadzanie tego rodzaju nieczystości do rzeki Odry. I takie czynności prowadzimy, tak? Także też poddajemy ocenie wszelkiego rodzaju dokumenty, które do nas spływają, które się wiążą z odprowadzaniem ścieków do Odry. Analizujemy też sytuację u naszych sąsiadów, chociażby z województwa lubuskiego, czy też nie pojawiają się jakieś zgłoszenia, które mogłyby świadczyć o tym, że coś napływa do naszego, na rejon naszego województwa. Na razie nie ma takich informacji, żeby był ten podobny problem u naszych sąsiadów w Lubuskiem. Nie stwierdzono też występowania złotej algi, tak, która była między innymi przyczyną tej katastrofy ekologicznej, którą mieliśmy, obserwowaliśmy w 2022 roku.
Pan Marek do nas zatelefonował. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam.
Mam takie pytanie, bo jestem starym wędkarzem i tak zauważam taką sytuację. Dawniej temu wszystkie fabryki, które tu istniały, wszystkie, jakie były, celuloza, kosznik, smroziły, brudziły tą Odrę. Były gatunki kiełbia, były gatunki raka. Teraz mamy nowoczesne oczyszczanie, wszystko, i występuje taki zawsze problem. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te gatunki zniknęły? No nie wiem, jak to wytłumaczyć.
No tak, nie ma związku takiego, to tak wydawałoby się przyczynowo-skutkowego. Tak?
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie.
Dziękuję,
ale
pan Marek to był, tak?
Tak, ja bym chciała tutaj, panie redaktorze, wyjaśnić jedną rzecz. No musimy mówić o problemie, bym powiedziała, globalnym, tak? Zarówno o ociepleniu klimatu, jak i o tym, o jakości stanu wód w ogóle w Polsce. O tym, że użytkowników wód w Polsce jest troszeczkę więcej teraz. Także tutaj zgadzam się z tym, że teoretycznie jesteśmy w lepszym momencie rozwojowym, tak? Jeżeli chodzi o chociażby
technologię. Nie płynie tyle ścieków. Tak, załóżmy, teoretycznie. Nie płynie tyle ścieków, tak?
Ale wody, ale też jest zupełnie inaczej wykorzystywany zasób wodny, także i mamy obniżony zasób wodny, także tutaj i zarówno i susze, które nas od lat nękają, brak tych opadów atmosferycznych, chociażby i zimą, tak? Także tutaj wiele, wiele czynników wpływa na to, że w rzekach jest coraz mniej, tak jak powiedziałam, jest coraz niższy stan wód. To też przekłada się na to, jakie mamy warunki fizyczne w tej wodzie.
Dobrze, chociaż pani Karolino, jakie...
Na tą chwilę mogę mówić, mogę powiedzieć, że my jesteśmy cały czas w terenie, na bieżąco jesteśmy...
Na razie z waszej wiedzy...
Porozumieni.
To jest przyducha, tak? Nie ma żadnej chemii, nie ma alg, brak tlenu.
Dokładnie tak.
Dalsze jakieś działania kontrolne?
Będziemy cały czas w terenie przeprowadzać oględziny i jeżeli będzie konieczność, będziemy również pobory wód też przeprowadzać. Wspólnie z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ.
Pani Karolina Kłobus, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dziękuję pani bardzo za udział w programie. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.
Też o zanieczyszczeniu teraz będzie mowa, ale o zanieczyszczeniu hałasem. Bo tak, no hałas jest bardzo szkodliwy. Można powiedzieć, że to jest rodzaj zanieczyszczenia. Ostatnio po raz kolejny słuchacze, którzy mieszkają przy autostradzie A6, połączenie A6 i S3, między innymi przy ulicy Kolorowych Domów, bardzo blisko tam bloki stoją przy tej właśnie autostradzie, także ulica Akwarelowa, no generalnie właśnie osiedle Bukowe, stamtąd telefonowali, alarmowali, że jest już za głośno. Mówiliśmy o tym w dziennikach. Zatelefonował do nas pan właśnie z Akwarelowej, który zareagował na te informacje, które pojawiły się u nas w wiadomościach, ale zanim ten telefon zarejestrowany pod czujnym numerem, pan Stanisław zadzwonił na żywo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Kiedyś wpływały barki i ciągały ze sobą taką pławę, belkę czy coś takiego, co poruszało dno i odmulało jakby dno. I to napowietrzało też i barki też napowietrzały. Może to jest przyczyną, że brak tlenu to jest brak pływających barek. Na tym się tam instytucje nie zastanawiały?
Nie wiem, trudno, dziękuję panie Stanisławie, trudno mi sobie wyobrazić, żeby barki napędzane chyba dieslami jakimiś, silnikami na ropę, napowietrzały wodę, ale może kręcąca się śruba w jakiś sposób tam mieszała i trochę tlenu dostawało się do wody. To teraz o tym hałasie i tak jak powiedziałem, to jest akurat czujny numer. Nasz słuchacz zareagował na wiadomości z ulicy Akwarelowej, że no jest głośno, ale generalnie jak się okno zamknie, to da się żyć.
Mieszkam na ulicy Akwarelowej. Obejrzałem przed chwilą króciutki reportaż na temat hałasu od autostrady wobec mieszkańców, którzy tutaj mieszkają na ulicy Akwarelowej. Osoby, które tutaj wypowiadały się na temat hałasu, znam je dobrze. I to są osoby, które no, faktycznie tego hałasu nie odczuwają tak bardzo, a jest bardzo dokuczliwy. Mieszkam w miejscu, gdzie widać z okien balkonu, salonu, widać bezpośrednio autostradę. Nawet w okresie jesieni zimą, gdzie nie ma tych liści takiej ilości i nie ma możliwości, żeby nie było słychać samochodów. I ten hałas jest bardzo uciążliwy. A to, że jest cicho, jak się zamknie okna, to tylko dzięki temu, że w nowo wybudowanych budynkach są bardzo dobrej jakości okna, bardzo dźwiękoszczelne i dzięki temu hałasu nie słychać. Ale nie ma świeżego powietrza. I teraz latem żyjemy na autostradzie. Więc bardzo bym prosił, jeśli jest taka możliwość, zapraszamy jeszcze raz tutaj reporterów Radia Szczecin, żeby się zapoznali. Zapraszam bezpośrednio do siebie, gdyż też jestem tutaj członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej Akwarelowa. Mam tutaj dużo opinii od swoich mieszkańców, swoich sąsiadów, którzy bardzo narzekają na hałas. On jest oczywiście dużo niższy na parterze, natomiast na ostatnich piętrach ten hałas jest nieznośny i jest całodobowy. Nie będzie mniejszy, bo ruch samochodowy tylko się włączy, zwiększa z roku na rok.
Dziękujemy bardzo. Taka techniczna uwaga. Bardzo byśmy prosili o pozostawienie numeru telefonu do siebie. Chętnie zadzwonimy. Natomiast rozmawialiśmy dzisiaj z panem Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie trochę więcej informacji, być może już w jutrzejszym czasie reakcji dotyczących tego właśnie odcinka A6. Być może pojawią się tam dłuższe i wyższe ekrany dźwiękochłonne. Także tym tematem zainteresował się jeden ze szczecińskich radnych, pan Wojciech Dorżynkiewicz. Będziemy kontynuowali ten temat. Teraz przenosimy się na granicę. Z nami jest pan Łukasz Kamiński, mieszkaniec Gryfina, i pan Marcin, który jest w Lubieszynie. Dzień dobry panom. Nie wiem, czy
dzień dobry.
Obaj.
Dzień dobry, panowie, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu, już dłuższego nawet, można powiedzieć, że obywatelskie grupy zbierają się przy przejściach granicznych i to różnych bardzo, czasami bardzo nieoczywistych, tak jak na przykład w Kościnie, bardzo malutkie, niewielkie przejście graniczne, droga leśna można powiedzieć, tam także są ludzie. Od kiedy, panowie?
Może ja zacznę. Ludzie się pojawili od około tygodnia. Kościno też, z tego względu, że doszły słuchy, że policja niemiecka podstawia radiowozy, podjeżdża, obserwuje przejście. Tak samo na każdym mniejszym przejściu. Na Lubieszynie też to samo widać. To są patrole zwykłych obywateli. To nie są jacyś kibole, tak jak to większość ludzi ocenia i mówi. To jest po prostu ruch taki społeczny się zrobił, to sami ludzie to zrobili. Tak? To nie jest to, że my kogoś, ktoś kogoś namawiał. Tak?
To pan Marcin z Lubieszyna, tak? To domyślam się, skoro pan mówi o tych naszych okolicach. Tak. Dobrze, ale zaraz. Jaki ma udział w tym polska policja? Bo nie bardzo rozumiem.
Nie ma policji, nie ma straży granicznej. Każdy może w tej chwili wjechać. Wjeżdżają busy. My jako ruch obywatelski nie możemy, ani społeczny, nie jesteśmy w stanie kontrolować, kto wjeżdża, tak? My możemy jedynie przekazać policji, straży granicznej, że jakieś busy nie...
Nie ma, mam nadzieję, że panowie tego nie robią, że nie próbujecie zatrzymywać samochodu.
Nie, nikogo nie próbujemy zatrzymać, bo tam się jeden z posłów
przepraszam, bo muszę zaznaczyć, bo mamy zdjęcie nawet i podobno był taki incydent na przejściu granicznym w Lubieszynie, gdzie właśnie taka obywatelska straż zatrzymała jakiegoś kampera.
Nieprawda.
Nie.
Nie, proszę pana, to jest nieprawda. Obywatele Niemiec sami się zatrzymują i sami mówią, że nie mają i sami drzwi otwierają.
Aha.
Nikogo nie zatrzymuje, bo jest, była tam policja, rozmawiała z ludźmi i po prostu ludzie tego nie robią. To jest wielka nieprawda, po prostu to jest pomówienie, bo od kiedy my tam przyjeżdżamy, patrzymy co się dzieje, to nigdy nie było czegoś takiego i my nie mieliśmy informacji, żeby jakaś osoba próbowała zatrzymać jakiś pojazd.
Mhm. Teraz pan Łukasz, to jest akurat przejście Gryfino-Meszerin. Witam.
Faktycznie, dzień dobry jeszcze raz. Tak, tutaj faktycznie wiem, o którym zdjęciu pan mówi. To jest to nie z Lubieszyna, a z Gryfina, z przejścia granicznego. Natomiast jest to zdjęcie, które jest bardzo, przyznam szczerze, niefortunnie zrobione, ponieważ tutaj akurat kamper zatrzymał się sam. Właśnie pytając, państwo się pytali tutaj osób, które są jako wolontariusze, mieszkańcy, i się pytali, jak sytuacja, czy potrzebują jakiegoś wsparcia. I akurat jedni przechodzili z jednej strony ulicy na drugą, przez co zdjęcie zostało zrobione w takim momencie, które wygląda, jakby auto zostało zatrzymane. Natomiast nic takiego nie miało miejsca. Też faktycznie...
Ale to ktoś osoby, dopisał całą taką legendę do tego zdjęcia, tak?
Tak, jest narracja dorobiona do tego, kto chciał to napisać. Pan redaktor, który to zdjęcie uchwycił, no nie wiem, czy celowo, to nie chciałbym tutaj wchodzić nadmiernie już w teorie spiskowe, natomiast pan redaktor, który stworzył ten artykuł i zrobił to zdjęcie, jest znany mieszkańcom Gryfina, także z inicjatywy tworzenia Parku Narodowego i atakowania środowisk prawicowych, więc no, można mieć pewne takie wrażenia. Niemniej faktycznie osoby, które stoją na granicy na przejściu granicznym Gryfino-Meszerin, tak, nawiązują kontakt wzrokowy i także dłońmi pokazują kierowcom, aby zwolnili, ponieważ niestety jest to miejsce, gdzie ta prędkość jest przekraczana. Więc też tutaj dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nasi wolontariusze, bym powiedział, też tutaj interweniują i podejmują te czynności.
Mhm. A również na przejściu w Kołbaskowie ktoś jest?
Tak.
Tutaj mieszkańcy się zgromadzili, tak jak pan Marcin powiedział. Tak naprawdę od pierwszego sygnału, że są takie incydenty, mieszkańcy się temu sprzeciwiają. Jesteśmy przeciwni temu, aby Polska zgadzała się tak ślepo, ufając stronie niemieckiej, przyjmowaniu tych nielegalnych migrantów, bo przepraszam, z całym szacunkiem, ale granicę wschodnią my zabezpieczamy i mówimy tym ludziom, że nie wolno wchodzić. Dostali się na teren Niemiec i my już mamy ich przyjmować bez weryfikacji, bez potwierdzenia, że te osoby były wcześniej na terenie Polski. No niestety, mamy ogromny szacunek i to też trzeba jasno powiedzieć do wszystkich przedstawicieli służb, do Straży Granicznej, do Policji, do Żandarmerii Wojskowej, do wszystkich formacji, które służą i dbają o nasze bezpieczeństwo. I my współczujemy im, że w tym momencie muszą wykonywać takie, a nie inne rozkazy.
Wiemy, panowie, a ja zapytam o jedną rzecz, bo są ludzie, i to na wszystkich, jak wygląda w naszym rejonie, przejściach granicznych. Czy udało się zaobserwować, że rzeczywiście niemieckie służby przywożą do Polski migrantów?
Powiedzmy tak.
Tak, to no, pan Marcin,
mamy
tak?
Mamy informację, że busy przyjeżdżają niemieckiej policji nieoznakowane z innymi szybami i są przewożeni.
Ale czy ktoś może o tym zaświadczyć? Czy ktoś widział, zobaczył, zrobił zdjęcie? Bo mamy informacje, my też takie mamy informacje.
My też nie jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia, kto jest w busie i kogo bus przewozi, tak? Jakby była Straż Graniczna i by kontrolowała... powiedzmy same busy, my nie mówimy o samochodach osobowych, bo wiadomo, że w osobusy widać się, kto jedzie, tak? Ale w busy, autobusy powinny być poddane kontroli, tak? I niemiecka strona na przejściu w Rosówku dokonuje takich kontroli, kontrolują busy, kontrolują autobusy. Dlaczego u nas tego nie możemy zrobić? To jest jedno pytanie. A jeżeli Straż Graniczna ma mało ludzi, oczywiście jesteśmy w stanie z nimi wyjść na patrole.
Dobrze, ale panowie, tak, bo wiemy, że w Kołbaskowie, za Kołbaskowym, już po niemieckiej stronie, policja przeprowadza wyrywkowe kontrole, to wiadomo. Zdaje się, że podobnie robią na drodze 104, to jest w Lubieszynie. Tuż za przejściem także stoją policjanci i tak, prowadzą kontrolę. Natomiast nie wiem, jak jest na tych mniejszych przejściach.
Chcę się odnieść, Gryfino Meszerin, tak? Doraźnie, co jakiś doraźnie. Czas, prawie codziennie, ale nie w każdej godzinie, nie jest to tak jak na granicy w Rosówku, ale bardzo często też te kontrole są i też są zatrzymywani mieszkańcy naszego miasta, którzy w samochodach osobowych, nawet mniejszych, przejeżdżają, są weryfikowani, czy coś mają, czy przejeżdżają sami, czy z kim.
Czyli mamy tutaj pewną asymetrię, tak? Po tamtej stronie policja wyrywkowa,
tak,
niemiecka policja kontroluje, u nas cisza.
Tak, apelujemy i prosimy, bo właśnie ta symetria pozwoli na to, żeby była obustronna. Wtedy możemy mówić o obustronnym zaufaniu, kiedy dwie strony w ten sam sposób działając, nie ufając sobie ślepo, ale kontrolując siebie nawzajem, podejmują stosowne czynności. My nie możemy ślepo ufać jednej stronie, bo możemy zostać bardzo łatwo i szybko ograni.
Panowie, bardzo dziękuję i więcej na ten temat, to za chwilę powiem, kiedy więcej. Pan Łukasz z Gryfina był naszym gościem i pan Marcin z Lubieszyna. Dziękuję panom za udział w
czasie. Dziękujemy, do widzenia.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Teraz telefon zarejestrowany pod czujnym numerem od naszej słuchaczki.
Dzień dobry, stała słuchaczka Radia Szczecin. Dzwonię z okolic Lubieszyna, Kościna. Chciałabym państwa zapytać, bo stale słuchamy Radio Szczecin. Nie słyszałam do tej pory nic na temat sytuacji na naszych granicach. Czy coś państwo możecie ten temat poruszyć w czasie reakcji, dowiedzieć się, dlaczego tak jest, że ludzie wychodzą i stoją w nocy na granicy, patrole obywatelskie, żeby bronić naszych granic?
To w czasie reakcji był tylko wstęp, ponieważ szerzej na ten temat będzie w programie wieczornym Radio Szczecin na wieczór. Rozpoczyna się o godzinie 20 i potrwa do godziny 21. Zachęcamy i zapraszamy. Zmieniamy temat. Z nami jest pan Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, panie Bartoszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie Bartoszu, są wakacje, ale nasz słuchacz, którego dziecko uczęszcza do szkoły niepublicznej, prywatnej, poinformował nas, nie wiem, czy to jest powszechna praktyka, ale poinformował nas, że w tej szkole Czesne trzeba płacić również w czasie wakacji, czyli w tych wakacyjnych miesiącach lipiec, sierpień. Zapytał, czy to jest, nie wiem, zgodne z przepisami, czy to jest po prostu taki zwyczaj, a jednak no, nienależne są to opłaty. Panie Bartoszu, jak to wygląda?
Tak jest. Zacznę może od tego, że co roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają właśnie skargi dotyczących tego typu praktyk. W samym tym tylko roku mamy ich 11 i to są na różne tutaj placówki oświatowe, od przedszkoli przez szkoły podstawowe i na szkołach średnich kończąc. Tutaj rozpoczynając ten temat, trzeba powiedzieć jasno, że Czesne nie jest formą abonamentu, który musimy płacić niezależnie od tego, czy z czegoś korzystamy, czy też nie. Czesne jest konkretną opłatą za konkretną usługę edukacyjną. Czyli jeśli w wakacje dana szkoła nie prowadzi zajęć, a rodzice nie mają zapewnionej opieki, czy chociażby kontaktu z kadrą, to nie ma podstaw, by żądać opłaty. Już kilka lat temu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał w rejestrze klauzul niedozwolonych właśnie takie postanowienie umowne, które o tym mówi. Także zdecydowanie nie, szkoła nie powinna tutaj takiego czesnego za miesiące wakacyjne pobierać. Czasami zdarzają się takie sytuacje, dochodzą do nas do urzędu takie informacje, że szkoła tłumaczy te pobieranie tego czesnego za te miesiące wakacyjne utrzymywaniem gotowości. No jest to, tu trzeba powiedzieć stanowczo, jest to zdecydowanie za mało. Jeśli szkoła jest zamknięta, nie prowadzi zajęć, nie udostępnia opieki, ani nie realizuje tutaj żadnej formy programu, to trudno tutaj mówić o świadczeniu usługi, a sama gotowość tego, że szkoła, powiedzmy, zachowuje tą swoją infrastrukturę w należytym stanie, to jest zdecydowanie za mało.
Powiedział pan, że już od lat są takie informacje, urząd ma takie informacje, że szkoły, a nawet przedszkola prowadzą taką zbiórkę pieniędzy wakacyjną, tak?
Tak jest.
I no i co można z tym zrobić?
Dokładnie, jeżeli spotkaliśmy się jako konsumenci z taką sytuacją, że widzimy, że szkoła chce pobrać za miesiące, kiedy nie świadczy usług, opłatę, czyli czesne, to w pierwszej kolejności zwracamy się do dyrekcji tej szkoły z prośbą, żeby właśnie tych opłat nie pobierała. Najczęściej najlepiej to zrobić na piśmie i powołać się na wspomnianą przeze mnie już wcześniej klauzulę niedozwoloną. To jest klauzula numer 1921, która właśnie mówi o pobieraniu czesnego we wakacje. Gdy to nie pomoże, sam kontakt bezpośredni z dyrekcją, wtedy najlepiej zgłosić się i poprosić o pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów, który bezpłatnie tej pomocy udzieli. Jeżeli jednak nawet tutaj interwencja rzecznika okaże się nieskuteczna, no wtedy pozostaje skierowanie sprawy do sądu cywilnego. Na każdym tym etapie osoba, która zapłaciła to czesne za okres wakacyjny, może w pełni żądać od szkoły jego zwrotu. Najważniejsze to jest, aby właśnie wskazać niedozwolony charakter zapisu umownego, o którym właśnie wspominałem.
Dobrze, ale tak, wezwanie do dyrekcji szkoły i jeszcze jest organ, no może nie tyle prowadzący, co nadzorczy, czyli jakieś wydziały oświaty, tak, no bo one muszą prowadzić nadzór nad działalnością także placówek prywatnych, niepublicznych. A co Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? No bo droga taka cywilna jest długa, czasochłonna, no i kosztowna, bo trzeba prawnika. Czy można to jakoś dzięki także urzędowi załatwić?
Ja tutaj z tego powodu, ponieważ skargi wpływają co roku, ale tych skarg nie ma za dużo, także tutaj w tych ostatnim czasie urząd nie prowadził żadnych postępowań, chociażby wyjaśniających.
Ale gdyby ktoś zgłosił się do was, tak? Pokazał umowę, niedozwolona klauzula w umowie i co wtedy urząd może zrobić?
My oczywiście mamy taki rejestr skarg i je przejmujemy, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze są te pierwsze etapy, o których wspominałem. Jeżeli konsument ma problem i dyrekcja jakby nie chce pozytywnie się ustosunkować do tego tutaj roszczenia słusznego konsumenta, wtedy powinien pomóc rzecznik powiatowy i miejski. Ale co chciałem powiedzieć, z naszego doświadczenia wynika, że szkoły, które chcą i pobierają tą niesłuszną opłatę za czas wakacyjny, gdy widzą, że konsument doskonale zdaje sobie sprawę,
jest świadomy,
że jest to
tak.
Klauzula niedozwolona i podaje konkretnie tą klauzulę, która jest wpisana do rejestru, ta sprawa już na tym etapie dla konsumenta kończy się pozytywnym rozpatrzeniem tej reklamacji, czyli zwrotem tych kosztów poniesionych za okres wakacyjny.
Bardzo dziękujemy za wyjaśnienia. Pan Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był naszym gościem. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia. Jutro w czasie reakcji powita Państwa Janusz Wilczyński. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.